Nie było za wiele czasu na zbadanie tego zjawiska, jakim są ruchy angażujące kapłanów, jak również ruchy wspierające kapłanów. Dlatego też to przedłożenie nie jest wyczerpujące, lecz jest próbą nakreślenia pewnej panoramy problemu. Wiemy dobrze, że błogosławiony Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Christi Fideles Laici pisze, że chociaż w Kościele od zawsze istniały różnego rodzaju formy zrzeszania się, to w czasach najnowszych zjawisko to ożywiło się i przybrało charakter szczególnie zróżnicowany, do tego stopnia, że można mówić o nowej epoce zrzeszeń, zwłaszcza katolików świeckich. Ale dotyczy to także kapłanów, bowiem wśród nich obserwuje się różne formy wspólnotowego przeżywania swojego kapłaństwa, co widać także na przykładzie polskich diecezji. Sytuacja pod tym względem jest bardzo zróżnicowana i, jak wspomniałem, z tej racji niełatwo poddaje się jakimś ujęciom statystycznym, a przede wszystkim zbadanie rzeczywistości stowarzyszeń ruchów kapłańskich wymagałoby gruntownych, metodycznych studiów na miarę na przykład doktoratu. Na podstawie zebranych informacji, a zwróciłem się do wszystkich kurii diecezjalnych i też do wielu zaprzyjaźnionych kapłanów z prośbą o wskazanie, o udzielenie informacji, więc na podstawie tego, co udało mi się zebrać również poprzez internet, tę różnorodność formalnych zrzeszeń kapłańskich w Polsce można podzielić na trzy zasadnicze kategorie. Byłyby to zrzeszenia typowo kapłańskie, angażujące wyłącznie księży, zrzeszenia mieszane świeckich i kapłanów oraz, interesujące zjawisko, zrzeszeń ludzi świeckich, którzy wspierają kapłanów i wspierają powołania. Istnieją ponadto różne nieformalne grupy, jak sygnalizowali kanclerze poszczególnych kurii, liczące od kilku do kilkunastu księży, którzy mniej lub bardziej regularnie spotykają się na wspólną modlitwę, medytację nad Słowem Bożym lub dzielenie się doświadczeniem duszpasterskim. I najpierw omówmy pokrótce zrzeszenia typowo kapłańskie. Wśród typowo kapłańskich zrzeszeń pierwsze miejsce zarówno ze względów historyczno-chronologicznych, jak i statystycznych zajmuje wspomniana przez księdza biskupa Unia Apostolska Kleru, w działalność której, jak się okazuje, zaangażowani są głównie starsi kapłani. Natomiast w Unię Kapłanów Chrystusa Sługi włączają się młodsi księża, głównie związani z ruchem Światło Życie. Warto zauważyć niedawno powstałe diecezjalne stowarzyszenia kapłanów, takie jak na przykład Stowarzyszenie Kapłanów Chrystusa Paschalnego i Wspólnota Kapłanów Diecezjalnych pod nazwą Przymierze. Jeśli chodzi o Unię Apostolską Kleru, te informacje są ogólnie dostępne, więc tylko parę zdań na ten temat. Funkcjonuje ona pod oficjalną nazwą Unia Apostolska Duchowieństwa Diecezjalnego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powstała w 1862 roku, zaś w Polsce swoją działalność zapoczątkowała dokładnie 110 lat temu, w 1903 roku, w diecezji tarnowskiej. Jak czytamy w statutach Unii, jest to stowarzyszenie duchownych diecezjalnych, którzy, cytuję, zobowiązują się w duchu jedności sakramentalnej przeżywać konsekrację kapłańską mocą otrzymanego w święceniach Ducha Świętego poprzez pełnienie posługi pasterskiej. Charakterystyczną cechą Unii jest akcentowanie osobistego przeżywania braterstwa sakramentalnego jako konsekwencji sakramentu święceń, a także popieranie wśród duchowieństwa diecezjalnego życia wspólnotowego, kształtowanego na wzór jedności, jaka istniała między apostołami a Chrystusem, której źródłem jest jedność osób Trójcy Świętej, a z kolei jej owocem jest miłość pasterska kapłana. To jest w takiej pigułce duchowość tego stowarzyszenia. Jeśli chodzi o środki formacji duchowej w Unii, to sprowadzają się one do klasycznych praktyk ascetycznych właściwych stanowi kapłańskiemu. Wśród nich na pierwszym miejscu jest adoracja Najświętszego Sakramentu i gorliwe sprawowanie Eucharystii, a ponadto liturgia godzin, regularne korzystanie z sakramentu pokuty i inne praktyki. Najbardziej może charakterystyczną praktyką księży unionistów jest prowadzenie tzw. scheduli, która jest sprawdzonym środkiem samokontroli ascetycznej. Oprócz tego członkowie gromadzą się na swoje okresowe spotkania wieczernikowe. Jak wynika z zebranych informacji, we wszystkich diecezjach w Polsce Unia Apostolska Kleru ma swoich przedstawicieli, których liczebność waha się od kilku czy kilkunastu do kilkudziesięciu kapłanów. Działalność Unii trudno jednak uznać za szczególnie dynamiczną, jak informowali kanclerze. Zapewne także z uwagi na wysoką średnią wieku jej członków. Niemniej jednak wpływ duchowości tego stowarzyszenia w ciągu tych 110 lat w Polsce na formację polskiego duchowieństwa, zwłaszcza w okresie międzywojennym i powojennym, jest bezdyskusyjny i nie do przecenienia. Drugie stowarzyszenie, Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, nazwa podobna, ale jednak rzeczywistość zdecydowanie różna. Otóż alternatywą dla młodych kapłanów, którzy nie należą do Unii Apostolskiej Kleru, szczególnie dla kapłanów związanych z ruchem Światło-Życie, może być stowarzyszenie pod nazwą Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, które zostało erygowane dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca 15 sierpnia 2000 roku i ma swoją siedzibę w Krościenku nad Dunajcem. Obecnie to stowarzyszenie ma już charakter ponaddiecezjalny i liczy co najmniej kilkudziesięciu członków, zwłaszcza w tych diecezjach, gdzie prężnie działał i działa ruch Światło-Życie, jak na przykład archidiecezja przemyska, gnieźnieńska, katowicka, krakowska czy diecezja zielonogórsko-gorzowska. Jak głosi statut stowarzyszenia, zrzesza ono kapłanów, moderatorów ruchu Światło-Życie w celu lepszego wyrażenia i realizowania ich posługi na rzecz odnowy Kościoła. Jego szczególnym zadaniem jest posługa na rzecz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz wspólnot Kościoła lokalnego, a szczególnie parafii. W przekonaniu, że Kościół urzeczywistnia się przede wszystkim we wspólnocie lokalnej, stowarzyszenie nie chce kapłanów w niczym wyłączać z życia tych wspólnot, ale chce ich inspirować i wspomagać we wszystkim, co mogą zrobić dla ich dobra i wzrostu. Stowarzyszenie służy zatem wzajemną pomocą w dążeniu do świętości ewangelicznej właściwej stanowi kapłańskiemu. Buduje jedność pomiędzy urzędem a charyzmatem przez kierowanie inicjatyw o charakterze charyzmatycznym i spontanicznym ku jedności kościoła lokalnego, to jest diecezji i parafii, stając w ten sposób w służbie nowej ewangelizacji i w służbie biskupa. Ponadto stowarzyszenie pomaga kapłanom w trudnościach i problemach posługi i życia kapłańskiego z pozycji braterstwa sakramentalnego, jak również służy wsparciem w formacji właściwej ruchowi Światło-Życie. To wybrane cytaty ze statutu, stąd może pewna trudność w percepcji tych rysów duchowości tego stowarzyszenia. Według statutu duchowość stowarzyszenia pod nazwą Unia Kapłanów Chrystusa Sługi cechuje przede wszystkim chrystocentryzm dialogiczny, polegający na przeżywaniu swego życia chrześcijańskiego i powołania kapłańskiego jako bezpośredniej relacji ja-ty do osoby Jezusa Chrystusa, boskiego oblubieńca, przychodzącego, aby dać siebie i wezwać do spotkania i komunio we wzajemnym dawaniu siebie. To znowu kolejny cytat. Dopełnieniem tego jest wyraźny rys maryjny, polegający na odwzorowaniu postawy niepokalanej wobec Chrystusa. Kapłan jest nie tylko alter Christus, czytamy w statucie, reprezentujący go wobec Kościoła, ale także altera Maria w swoim odniesieniu do Chrystusa. To dość oryginalne i inspirujące określenie. Kapłan jako altera Maria. Ważnym uzupełnieniem tego rysu duchowości jest także to, że chrystocentryzm duchowości stowarzyszenia łączy się z teocentryzmem, wyrażającym się w skierowaniu całego życia i posługi ku Ojcu przez Syna w Duchu Świętym, w realizacji Jego wielkiego i wszystko obejmującego planu zbawienia. Ta trynitarna wizja posługi życia kapłańskiego znajduje swój wyraz w wizji Kościoła jako wspólnoty, jako komunio, będącej odzwierciedleniem koinonii z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Jeśli chodzi o konkretne praktyki ascetyczne wynikające z powyższych założeń, są one typowe dla życia i posługi kapłańskiej, ale teologicznie ubogacone i opisane językiem duchowości ruchu Światło-Życie, z którego, jak wiadomo, stowarzyszenie wyrasta i którego stanowi integralną część. Jest tam więc w tych praktykach akt codziennego oddania się Chrystusowi słudze, wierne sprawowanie liturgii godzin i Eucharystii z zachowaniem wszelkich przepisów liturgicznych, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zwana zgodnie z tradycją ruchu Światło-Życie namiotem spotkania, nierzadko połączona z rozważaniem Słowa Bożego, a także częsta i regularna spowiedź. Ważnym rysem ascezy w duchowości tego stowarzyszenia jest całkowita abstynencja jako wyraz nowej kultury i nowego stylu życia proponowanego przez cały ruch Światło-Życie, szczególnie wobec młodzieży. Podkreśla się też roztropne korzystanie ze współczesnych mediów, przede wszystkim jako narzędzia ewangelizacji. Nie bez znaczenia dla duchowości tego stowarzyszenia jest duch ewangelicznego ubóstwa i zdolność dzielenia się dobrami materialnymi. Trzecia wspólnota kapłanów Chrystusa Paschalnego. Jest to lokalne zrzeszenie, które zostało założone przez ówczesnego biskupa sandomierskiego Wacława Świeżawskiego w Wielki Czwartek 2002 roku pod nazwą Wspólnota Kapłanów Chrystusa Paschalnego. Istotą życia we wspólnocie jest łączenie wynikającego ze święceń udziału w posługiwaniu Chrystusa i Jego potrójnej misji nauczycielskiej, pasterskiej i kapłańskiej, z naśladowaniem go przez praktykę rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kapłani należący do wspólnoty, pełniąc w Kościele i świecie posługę nauczycielską, pasterską i kapłańską, starają się usilnie o doprowadzenie wszystkich do spotkania z Chrystusem obecnym w sakramentach i o wtajemniczanie w tę obecność. Ich szczególną troską są powołania kapłańskie i powołania do różnych form życia konsekrowanego, jak również świętość kapłanów. Centrum życia członków wspólnoty stanowi liturgia, w której widzą oni źródło swego posłania do świata. Wyrastająca z liturgii nadprzyrodzona jedność znajduje wyraz w więziach braterskich, praktykowanych przez kwartalne dni skupienia o charakterze modlitewno-formacyjnym i towarzyskim, będące więc okazją do wymiany doświadczeń duszpasterskich. Wspólnota kapłanów Chrystusa Paschalnego wzięła za swoich patronów świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, to dziedzictwo archidiecezji przemyskiej, i błogosławionego księdza Antoniego Rewere, męczennika II wojny światowej za obronę prawdy, to z kolei dziedzictwo diecezji sandomierskiej. Bo jak wiemy, diecezja sandomierska generalnie składa się z duchowieństwa tych dwóch diecezji. Czwarta wspólnota pod nazwą Wspólnota Kapłanów Diecezjalnych Przymierze. W archidiecezji warszawskiej wyraźnie zaznacza się wpływ wspólnoty kapłanów diecezjalnych Przymierze,
która zawiązała się w 1980 roku w seminarium warszawskim w środowisku alumnów zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym. Początkowo służyła ona przygotowaniu do kapłaństwa. Od 1984 roku ci alumni, którzy zostali kapłanami, rozpoczęli regularne spotkania najpierw w Łowiczu, co wynikało po prostu z faktu pracy tychże kapłanów w tamtym środowisku. Wtedy powstała pierwsza wersja reguły ich życia, czyli zobowiązań duchowych. Rok później, gdy grono znacznie się powiększyło o kolejnych neopresbiterów, spotkania przeniesiono do Warszawy i wtedy opracowano drugą wersję reguły życia. Wspólnota 29 stycznia 1986 roku, to akurat rocznica, tu na Jasnej Górze podczas mszy świętej przed cudownym obrazem złożyła akt oddania przymierza kapłańskiego Matce Bożej. Pół roku później, z uwagi na znaczny rozrost wspólnoty, wprowadzono spotkania rejonowe, dotychczas były tylko w Warszawie, jedno centralne, wprowadzono spotkania rejonowe i na nowo opracowano zasady życia członków wspólnoty, czyli już trzecia wersja, które zostały przedstawione biskupowi diecezjalnemu do aprobaty. Wśród dość szczegółowo opisanych zasad życia duchowego wspólnoty, których nie sposób tutaj wymienić, ale ukierunkowanych w pierwszej ich wersji na poznanie kapłaństwa i uczenie się tej posługi, uwagę zwraca to, co u świętego Tomasza z Akwinu nazywa się docilitas. Chodzi mianowicie o sztukę dalekiego od krytykanstwa i wyższości, jak również spoufalania się i lizusostwa, ale otwartego i pełnego pokory obserwowania starszych współbraci i ich posługi, aby zgromadzić jak najlepsze doświadczenia. To bardzo się przewija w tych zasadach. Właśnie obserwuj proboszcza, nie krytykuj go, ale ucz się tego, co najlepsze w jego życiu, w jego posłudze. Tak najprościej można by streścić główne te założenia. Wśród praktyk pobożnych członkowie przymierza na pierwszym miejscu, podobnie jak w poprzednich stowarzyszeniach, stawiają Eucharystię, medytację i modlitwę także za współbraci, liturgię godzin i rachunek sumienia. Ważnym zaleceniem jest synowska postawa wobec Matki Bożej. W regulaminie życia członków przymierza znalazły się szczegółowe zalecenia odnośnie do dobrego wykorzystania czasu, co raczej się nie spotyka w innych tego typu regułach życia. Następnie wiele mówi się o podejmowaniu umartwień, prowadzeniu skromnego życia, schludnego urządzenia własnego mieszkania, w którym nie może zabraknąć miejsca wydzielonego na modlitwę. Jak również są zalecenia odnośnie do roztropnego dysponowania swoimi finansami. Jest tam na przykład takie zalecenie, aby nie rozmawiać ze świeckimi na tematy życia kapłańskiego. To powinno być w sferze kapłanów, żeby ze świeckimi o tym nie rozmawiać, nie dzielić się swoimi problemami, dlatego że oni po prostu tego nie rozumieją albo źle wykorzystają. Z racji historycznych wspólnota przymierze istnieje także w diecezji łowickiej od 1995 roku i liczy około 15 młodych kapłanów. I jeszcze jedna bardzo ciekawa inicjatywa, która może nie jest przynajmniej w tej chwili stowarzyszeniem takim ściśle kapłańskim, ale myślę, że godna odnotowania, tym bardziej, że jest takim najmłodszym dzieckiem. Otóż w archidiecezji katowickiej z dniem 1 września ubiegłego roku, czyli zaledwie kilka miesięcy, dekretem arcybiskupa powstała inicjatywa duszpasterska pod nazwą Światło w Familoku. Księża, którzy nie wiedzą, co to jest familok, czyli to jest taki blok mieszkalny, gdzie mieszkają rodziny. Dla jej realizacji jednocześnie ukonstytuowała się grupa 8 kapłanów, która ma charakter wspólnoty modlitewno-formacyjnej. patronką dzieła jest błogosławiona matka Teresa z Kalkuty. Tych kilku kapłanów co miesiąc odbywa swoje spotkania, na które składa się półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, wymiana doświadczeń i załatwianie różnych spraw bieżących. Indywidualnie zobowiązują się oni do codziennego ofiarowania brewiarzowej modlitwy w ciągu dnia za powierzonych sobie wiernych, jak również półgodzinnej adoracji eucharystycznej w intencji osób ubogich. Oprócz tego biorą oni udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu pedagogiki i psychologii. Celem wspomnianej inicjatywy duszpasterskiej pod nazwą Światło w Familoku, w służbie której powstaje wspólnota kapłanów, jest odpowiedź na potrzeby duchowe i pragnienia ubogich, rozbudzanie nadziei, głoszenie Ewangelii osobom oddalonym od wspólnoty Kościoła, dostosowanie pracy duszpasterskiej do potrzeb osób żyjących w środowiskach biedy, uświadamianie im godności dziecka Bożego, wskazywanie na wartość rodziny, ożywianie wiary i praktyk religijnych, jak również przygotowanie młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentów i prowadzenie do udziału w zwyczajnym duszpasterstwie parafialnym. Podstawową metodą pracy jest obecność kapłana jako świadka Chrystusa w środowiskach biedy, modlitwa z rodzinami, błogosławieństwo w ich domach, prowadzenie kręgów biblijnych w domach ubogich i katecheza dorosłych także w domach, a także organizowanie czasu wolnego dla podniesienia poziomu życia kulturalnego. Czyli mówiąc inaczej, ci kapłani zobowiązali się po prostu wyjść do biedoty, być z tymi ludźmi w jak największym wymiarze czasu. Tych kilku kapłanów, w tej chwili jest ich 8, zaangażowanych w tę inicjatywę, ma status wikariuszy parafii, czyli pełnią część obowiązków parafialnych w wymiarze mniej więcej pół etatu. Podejmują też pracę katechetyczną w szkole, wpisani są w porządek celebracji i dyżury w kancelarii parafialnej, ale zobowiązani są poświęcić co najmniej 15 godzin w tygodniu na realizację zadań związanych bezpośrednio z ewangelizacją w tych familokach. A dla wsparcia wzajemnego tworzą wspólnotę modlitewną. Jak informowali kanclerze poszczególnych kurii diecezjalnych, w wielu diecezjach, oprócz wyżej wymienionych zrzeszeń kapłańskich, istnieją różne, na ogół kilkuosobowe, nieformalne grupy modlitewne księży. Nieliczni młodzi kapłani z archidiecezji poznańskiej i szczecińskiej są m.in. członkami Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, będącego integralną częścią prawatury Opus Dei. Należący do tej wspólnoty kapłani, m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne, otrzymują efektywną pomoc duchową celem zdobycia świętości w pełnieniu swej posługi według duchowości wypracowanej w Opus Dei. Oczywiście wiadomo, że chodzi tu jedynie o partycypację w dobrach duchowych prałatury bez jakiegokolwiek naruszania inkardynacji danego księdza do swojej diecezji. Warto nadmienić, że wśród ponad 85 tysięcy członków Opus Dei na całym świecie do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża należy około 2 tysięcy diakonów i prezbiterów diecezjalnych. W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 3 księży jest członkami Instytutu Świeckiego Ojców Szenstackich, natomiast w diecezji toruńskiej i pelplińskiej kilku księży należy do Instytutu Świeckiego Królewskości Chrystusa. Teraz druga grupa, zrzeszenia mieszane świeckich i kapłanów. Wielu księży diecezjalnych w swojej formacji duchowej korzysta z wielkich, dobrze znanych ruchów duchowości, jakie są w Kościele w Polsce. Jak wynika z informacji przekazanych przez kurie diecezjalne, no nie wszystkie odpowiedziały na moją prośbę, na uwagę zasługują głównie dwa z nich, mianowicie ruch Focolarii i Polski Ruch Rodzin Nazaretańskich. W Międzynarodowym Ruchu Focolarii, założonym w Trydencie w 1943 roku przez Chiarę Lubich, aktualnie uczestniczy około 7 milionów osób w 182 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce jest około 4,5 tysiąca zdeklarowanych focolarinów i co najmniej kilkanaście tysięcy sympatyków, ludzi, którzy jakoś tą duchowością żyją. Charyzmat życia duchowego tego ruchu od początku przyciągał kapłanów i osoby zakonne, które odnajdywały w nim swoje miejsce. Pierwszym kapłanem focolarinem był ksiądz Pasquale Foresi z Livorno, który przyjął święcenia kapłańskie w 1954 roku. Wywarł on wielki wpływ na rozwój dzieła, zapoczątkowując jego kapłańską gałąź. Do Polski ruch Focolarii dotarł w latach 60. z dawnego NRD. Dwoje Włochów, lekarka Anna Fratta w 1974 roku i 5 lat później lekarz-anestezjolog Roberto Saltini, dali początek pierwszej odpowiednio żeńskiej i męskiej wspólnocie konsekrowanych focolarinów w Polsce. Charyzmat ruchu Focolarii jako pierwszy w Polsce szerzył ksiądz Stanisław Bista, wicerektor Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, późniejszy oficjał Sądu Biskupiego w Katowicach. Z chwilą, kiedy dzieło Maryi, bo taka jest oficjalna nazwa ruchu Focolarii, znalazło swoje ukonstytuowanie w Polsce, odpowiedzialnym za gałąź kapłańską był ksiądz Tadeusz Fitych, który przyczynił się do powstania kapłańskiego Focolare w Ząbkowicach Śląskich i Krakowie, a także focolarińskich wspólnot kleryckich w Kielcach i w Katowicach. Po nim tę funkcję w latach 94-96 pełnił ksiądz Łukasz Kamykowski z Krakowa, obecnie profesor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, a od 96 roku ksiądz Eugeniusz Krasoń, dotychczasowy proboszcz parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Aktualnie są cztery focolare kapłańskie w Polsce, w których księża i klerycy mogą doświadczyć duchowości ruchu opartej na jedności z Jezusem i bliźnimi. Temu celowi służy m.in. dom imienia Jana Pawła II, Centrum Duchowości Wspólnotowej dla prezbiterów i kleryków. Został on zbudowany w Mariapoli pod nazwą Fiore w Trzciance koło Garwolina w latach 2003-2005 z inicjatywy założycielki ruchu Chiary Lubich i w oparciu o własne fundusze kapłanów focolarynów. Do Focolarii należą pojedynczy kapłani z archidiecezji katowickiej, krakowskiej, łódzkiej i poznańskiej. Jeśli chodzi o ruch rodzin nazaretańskich, to przypomnijmy, że jego twórcami w 1985 roku w Warszawie są ksiądz Tadeusz Dajczer, zmarły w 2009 roku, i Andrzej Buczel, zmarły w 1994 roku. Obecnie ruch jest obecny we wszystkich diecezjach polskich, jak również za granicą. Szacuje się, że do ruchu rodzin nazaretańskich należy około 45 tysięcy członków i wielu sympatyków, w tym wielu kapłanów. Kapłani zaangażowani w działalność ruchu tworzą w jego ramach własną kapłańską wspólnotę. Najwięcej jest ich w diecezji warszawsko-praskiej. Duchowość ruchu, oparta na wzorze świętej rodziny z Nazaretu, skupia się na realizacji powołania do świętości w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Centrum tej duchowości, zarówno dla świeckich żyjących w rodzinach, jak i dla kapłanów, jest Eucharystia. Ważnym wymiarem duchowości ruchu jest sakrament pokuty i kierownictwo duchowe. W nawiązaniu do słów Zbawiciela z krzyża skierowanych do świętego Jana Apostoła: oto matka Twoja, Ruch rodzin nazaretańskich dąży do komunii z Maryją i w tej komunii upatruje drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Ruch czerpie ponadto inspirację z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Inspirującymi postaciami są święty Maksymilian Maria Kolbe, święta Faustyna Kowalska i błogosławiony Jan Paweł II. W takiej siatce wartości duchowych kształtuje się duchowość kapłańska w ramach ruchu rodzin nazaretańskich. I teraz trzecia grupa, może najbardziej ciekawa, to zrzeszenia ludzi świeckich, które wspierają kapłanów. Nie bez znaczenia dla duchowości polskich kapłanów są zrzeszenia ludzi świeckich, których celem jest duchowe wsparcie duszpasterzy. Nie trudno zauważyć, że zarówno ilość tego rodzaju zrzeszeń, ich liczebność, formy organizacyjne i środki znacznie przewyższają zrzeszenia kapłańskie jako takie. Do najbardziej znanych takich wspólnot wsparcia należą Kapłańska Wspólnota Ludzi Świeckich, Ruch Pasterzy Nowego Serca Corda Pia, Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów, Ruch Margaretek, Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jak również Dzieło Pomocy Powołaniom imienia błogosławionego księdza Jana Balickiego. Na uwagę zasługuje także portal internetowy www.kapłani.com.pl i po kolei parę zdań o każdym z nich. Kapłańska Wspólnota Ludzi Świeckich została założona przez pallotyna księdza Romana Foryckiego, zmarłego 2 lata temu, w 1988 roku. Jej statut zatwierdził prymas Polski świętej pamięci ksiądz kardynał Józef Glemp w 1996 roku. Obecnie wspólnota ma swoich członków w około 20 parafiach w całej Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, skupia ona osoby świeckie pragnące nieść duchową pomoc kapłanom i osobom konsekrowanym przez modlitwę indywidualną i wspólnotową oraz słowo, czyn i ofiarę. Każdy z członków codziennie na intencję kapłanów odmawia hymn do Ducha Świętego, liturgię godzin, koronkę do Bożego Miłosierdzia i 1/10 różańca świętego. Ponadto z powyższą intencją członkowie ruchu łączą różne cierpienia fizyczne i duchowe oraz podejmują dobrowolne umartwienia. Formacja członków wspólnoty dokonuje się przez cotygodniowe lub comiesięczne spotkania, na które składa się wspólna modlitwa, rozważania i msza święta. Formacji duchowej służy ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca, dni skupienia oraz coroczne rekolekcje. Po 3-letniej przynależności do wspólnoty i odprawieniu przynajmniej 3 dorocznych serii rekolekcji, chętni członkowie składają czasowy akt oddania się miłosierdziu Bożemu za osoby duchowne i konsekrowane. Po kolejnych 6 latach mogą takie oddanie złożyć na stałe do końca życia. Ruch Pasterzy Nowego Serca Corda Pia powstał w Rywałdzie przy sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej w związku z przypadającym 17 lipca 2005 roku 40-leciem jego koronacji. Założycielem tego ruchu jest ojciec dr Bogdan Kocańda, franciszkanin konwentualny, mój doktor. Pisał doktorat na temat posługi egzorcysty kapłana. Do ruchu mogą należeć chrześcijanie wszystkich stanów, a więc świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni, a istotą jest odnowa serc kapłańskich przez upodobnienie ich do serca Jezusa i uświadomienie świeckim oraz osobom konsekrowanym wartości kapłaństwa powszechnego i współodpowiedzialności za kapłaństwo hierarchiczne, jak również niesienie duchowej pomocy wszystkim, którzy wezwani przez Boga do służby w Kościele Świętym pragną wypełniać Chrystusowe posłannictwo dobrego pasterza. Patronami dzieła jest Matka Boża Rychwałcka i błogosławiony Jan Paweł II. Dorocznym świętem ruchu jest Wielki Czwartek, zaś hasłem tytuł listu na Wielki Czwartek Jana Pawła II z 2000 roku Sacerdos et Hostia. Natomiast symbolem ruchu jest obraz miłości ukrzyżowanej z wiodącym motywem litery tau, typowej dla franciszkanizmu, namalowany w styczniu 2006 roku przez siostrę Chrystianę Koba-Serafitkę. Realizując założenia ruchu, każdy członek niebędący kapłanem zobowiązuje się do codziennej modlitwy za konkretnego księdza. Niezależnie od indywidualnego wstawiennictwa za poszczególnych kapłanów imiennie, cały ruch obejmuje modlitwą wszystkich kapłanów i dąży do tego, aby każdy z nich miał swego duchowego brata lub siostrę. Oni to nazywają wstawiennikiem. Z kolei kapłani, którzy należą do ruchu, oprócz gorliwego celebrowania Eucharystii, podejmują codziennie półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu oraz zobowiązują się do cierpliwego, pełnego wyrozumiałości niesienia duchowej pomocy wiernym. Głównym narzędziem formacji członków ruchu są doroczne rekolekcje we franciszkańskim domu formacyjno-edukacyjnym w Rychwałdzie, zapoczątkowane w listopadzie 2008 roku. Obecnie ruch pasterzy Nowego Serca Corda Pia liczy 503 wstawienników i 13 prezbiterów. Taki był stan na dzień 4 kwietnia ubiegłego roku. Od lutego 2009 roku wydawany jest raz w roku biuletyn Corda Pia. Trzecie dzieło pod nazwą Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów. To dzieło zostało zapoczątkowane 2 lipca 2010 roku przez internetową akcję skupiającą ludzi wierzących obojga płci, niezależnie od wieku, stanu i zawodu, którzy pragną objąć modlitewną troską wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także tych, którzy porzucili kapłaństwo i są na przykład suspendowani albo zostali przeniesieni do stanu świeckiego, więc to jest też bardzo znaczące. Chodzi nie tylko o moralne wsparcie pasterzy Kościoła w dobie licznych medialnych pomówień i oskarżeń, ale także o troskę o ich świętość i umocnienie w powołaniu, a pośrednio o uświęcenie całego ludu Bożego. I proszę księże, inicjatorką dzieła jest świecka dziewczyna Sandra Kwiecień, urodzona w 1987 roku, pochodząca z Bytomia, aktualnie studentka prawa i teologii na Uniwersytecie Śląskim. Jej buzię, bardzo sympatyczną, można zobaczyć na portalu internetowym pod nazwą Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów. Stronę internetową poświęconą temu dziełu prowadzi kilkuosobowy zespół wolontariuszek, same panie i to młode kobiety. Po roku trwania akcji opiekę duchową nad nim objął 11 lipca 2011 roku brat Artur Borkowski Kapucyn. Osoba zainteresowana duchową adopcją kapłana drogą internetową zgłasza swój udział i wskazuje imiennie kapłana, którego chce adoptować. Duchowa adopcja może mieć charakter okresowy lub stały. W przypadku adopcji o charakterze stałym zainteresowany kapłan otrzymuje pamiątkową kartę adopcyjną. Niezależnie od tego, adoptowany kapłan z zasady jest powiadamiany o samym fakcie, natomiast nie jest informowany o osobie, która go przyjęła, chyba że takie jest wyraźne życzenie osoby adoptującej. Ten kapłan nie jest też pytany o zgodę na duchową adopcję. Po prostu ktoś go adoptuje i go nie pyta, czy mu się to podoba, czy nie. Imienna alfabetyczna lista kapłanów adoptowanych w ramach akcji, czyli Księga Adoptowanych Kapłanów, znajduje się na stronie internetowej dzieła i aktualnie, czyli dosłownie 2 tygodnie temu, obejmowała około 2700 kapłanów. Można tam się odnaleźć ewentualnie. Osoba adoptująca może zastrzec sobie nieinformowanie kapłana o jego adopcji i wówczas jego nazwisko nie pojawia się na wspomnianej liście, lecz pozostaje jedynie w bazie danych tego dzieła. Osoba adoptująca sama określa, na jaki czas podejmuje tę duchową opiekę, a istotą akcji jest zobowiązanie się do codziennej, dobrowolnie ustalonej przez siebie modlitwy. Czyli ten, kto adoptuje, modli się tak, jak chce. Oprócz tego, w miarę możliwości, zaleca się co najmniej raz w miesiącu uczestnictwo we mszy świętej w intencji wybranego kapłana, odmówienie jednej części różańca o zachowanie kapłana w czystości i odmówienie przynajmniej raz w miesiącu koronki do Bożego Miłosierdzia na przebłaganie za grzechy tego adoptowanego kapłana. Kolejna rzecz, ruch margaretek. Powstanie ruchu modlitewnego wspierania kapłanów, znanego jako margaretki, wiąże się z osobą pani Margaret O'Donnell, która pochodziła z Aylmer w okolicach Quebec w Kanadzie. Gdy w sierpniu 1951 roku w wieku 13 lat zachorowała na chorobę Hajnego Medina i po doznanym paraliżu została przykuta do łóżka, odczytała swoje cierpienie jako powołanie. Początkowo swoim cierpieniem wspierała miejscową parafię i proboszcza. Szybko jednak zwiększał się krąg księży, którzy odwiedzali ją i prosili o duchowe wsparcie. Bywało, że codziennie odwiedzało ją około 20 osób. Zmarła w Wielki Piątek 1978 roku w wieku 40 lat. Jej przykład życia zainspirował panią Louise Ward, także mieszkankę Aylmer, do założenia w 1981 roku ruchu margaretek. Obecnie jest to najbardziej znany ruch religijny w Kanadzie, mający aprobatę biskupów, gdzie w każdej diecezji jest zarejestrowanych po kilkaset margaretek. Ruch dynamicznie rozprzestrzenia się na cały świat i znany jest także w Polsce. Z uwagi na swój zdecentralizowany charakter nie udało się ustalić liczebności członków tego ruchu. Idea duchowego wspomagania osób konsekrowanych i kapłanów, którego symbolem jest biały kwiat z żółtym sercem, w swoich założeniach jest bardzo prosta. Chodzi o grupowe wspieranie konkretnego kapłana w jego dążeniu do świętości oraz w dobrym wypełnianiu jego powołania apostolskiego w Kościele, a po śmierci wypraszanie mu łaski nieba. Zobowiązanie podjęte na stałe do końca życia obejmuje 7 osób, spośród których jedna bierze odpowiedzialność za całą grupę. Tyle, ile jest płatków w tym kwiatku margaretka. O tej inicjatywie oficjalnie powiadamiany jest dany kapłan lub osoba zakonna. Każdy z 7 członków margaretki w wybranym dla siebie dniu tygodnia, odpowiednio do swoich okoliczności życia, modli się za danego kapłana lub osobę zakonną, dołączając ofiarę trudów dnia lub cierpienie. Cała 7-osobowa grupa szczególnie stara się pamiętać o rocznicy święceń lub ślubów zakonnych. I jeszcze 4 inicjatywy, no już czas się kończy, ale chciałbym to omówić wszystko do końca. Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Duchową pomocą kapłanom i powołaniom kapłańskim służy Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Powstało ono 8 grudnia 1993 roku z inicjatywy księdza kanonika dr Jana Tadycha, proboszcza parafii świętego Stanisława w Żydowie. Do śmierci w 2004 roku był jego prezesem, obecnie jest nim ksiądz Robert Nurski. Stowarzyszenie liczy obecnie około 100 kół parafialnych, skupiających blisko 3000 wiernych, którzy modlą się indywidualnie lub wspólnie w intencji powołań, wspierają potrzebujących alumnów i tworzą środowiska sprzyjające powołaniom. W intencji żyjących i zmarłych członków stowarzyszenia w każdy czwartek o 18 w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie sprawowana jest Eucharystia, w której uczestniczy społeczność miejscowego seminarium. Każdy z członków stowarzyszenia przyjmuje na siebie m.in. obowiązek przykładnego życia chrześcijańskiego, modlitwy w intencji powołań przynajmniej raz w tygodniu, pełnienia uczynków miłosierdzia w intencji dobrej formacji kandydatów do kapłaństwa. Podobnym dziełem jest dzieło pomocy powołaniom imienia błogosławionego księdza Jana Balickiego w archidiecezji przemyskiej z siedzibą w seminarium przemyskim. Jego aktualnym moderatorem jest ksiądz prałat dr Piotr Kondefer. Celem dzieła jest niesienie pomocy powołaniom do kapłaństwa i życia konsekrowanego, głównie przez modlitwę, różne akty duchowe, jak również ofiarowane cierpienie. Członkiem dzieła, które powstało z inicjatywy grupy modlitewnej wspierającej seminarium przemyskie, może zostać każdy wierny po ukończeniu 14 roku życia, a dzieci za zgodą swoich rodziców. Każdy, odpowiednio do swoich możliwości, zobowiązuje się codziennie raz w tygodniu lub raz w miesiącu albo rzadziej do wybranej przez siebie formy duchowego wsparcia, na przykład msza święta, różaniec, post lub jakiś dobry uczynek. I czyni to wobec konkretnego kapłana lub osoby konsekrowanej, więc nie jest to anonimowe, lecz bardzo spersonalizowane. W parafiach przemyskich w dzieło to włącza się wiele osób chorych i cierpiących. Organizowane są dla nich coroczne pielgrzymki do archikatedry przemyskiej i seminarium duchownego. Szczególnym okresem ich duchowej mobilizacji jest okres przygotowania się alumnów do święceń diakonatu i kapłaństwa. Portal www.kapłani.com.pl. Na terenie archidiecezji gdańskiej z inicjatywy grupy kapłanów związanych z ruchem odnowy w Duchu Świętym w Wielki Czwartek 2009 roku otwarto portal internetowy pod podaną przed chwilą nazwą, którego głównym celem jest pomoc księżom i świeckim w odnalezieniu prawdy. Są tam też materiały pomocne na przykład do posługi kaznodziejskiej. Ze świadomości, że jedynie dzięki modlitwie można odkryć nadprzyrodzoną prawdę i żyć według niej, zrodziła się potrzeba modlitwy wstawienniczej. W strefie modlitwy, bo tak się nazywa jeden z działów tej strony, każdy, a zwłaszcza kapłan, może zalogować się i podając swoje imię poprosić o duchowe wsparcie. Również osoby świeckie mogą przesyłać prośby o modlitwę w intencji konkretnego księdza albo dołączyć do grona osób wstawiających się modlitewnie za księżmi. Zgłoszona intencja jest przekazywana konkretnym osobom lub wspólnotom modlitewnym, wśród których są m.in. siostry betlejemitki z Grabowca, siostry karmelitanki z Gdyni i z Suchej Huty, siostry betanki i grupa osób zrzeszona w betańskiej misji modlitwy za kapłanów, a także osoby chore i cierpiące odwiedzane przez gdańskich kapłanów w czasie pierwszopiątkowych i pierwszosobotnich wizyt. Zgłoszona intencja oraz imię kapłana znane są wyłącznie osobie, której ta intencja zostaje powierzona do, jak mówimy, omodlenia. Zaś zgłaszający ją kapłan otrzymuje e-mailową informację o przyjęciu intencji. Omodlanie danej intencji standardowo trwa 30 dni, przy czym okres ten może być przedłużany. Do 20 stycznia bieżącego roku było zgłoszonych 6580 intencji i ponad 6000 kapłanów objętych modlitwą. To pokazuje rozmiar tej inicjatywy. I ostatnia już wspólnota. Proszę pozwolić, że jeszcze zajmę parę minut. Jak wspomniano, z portalem www.kapłani.com.pl współpracuje Betańska Misja Wspierania Kapłanów, która w pierwszy czwartek lutego 1999 roku w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej powstała pierwszy czwartek lutego 1999 roku w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej. Jest to zgromadzenie założone w 1930 roku przez sługę Bożego księdza Józefa Małysiaka i ma swój charyzmat, za swój charyzmat ma pomoc duszpasterską kapłanów. Mimo iż Betańska Misja Wspierania Kapłanów jest inicjatywą zakonną, to skupia osoby świeckie różnego wieku i stanu, małżeństwa i całe rodziny, siostry i braci zakonnych różnych zgromadzeń, kleryków, a także kapłanów wyrażających wolę modlitwy za swoich współbraci w kapłaństwie. Za cel stawia sobie m.in. formację ludzi świeckich do głębszego poznania i ukochania kapłaństwa, roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego nad duchowieństwem, wypraszanie świętości dla kapłanów oraz dotarcie z modlitewną opieką do każdego kapłana imiennie, aby ochraniać i wspierać jego posługę. W centrum duchowości tego ruchu jest Eucharystia. Aktualnie misja obejmuje ponad 6600 osób, które wyraziły zgodę na modlitwę w intencji duchowieństwa i powierzonego imiennie kapłana przez całe swoje życie. 6600 osób zdeklarowało, że za konkretnych księży będzie modlić się do końca życia. Każdy, włączając się do misji, otrzymuje legitymację przynależności wraz z imieniem kapłana i odpowiednimi modlitwami. Warto nadmienić, że na rozpoczęcie roku kapłańskiego, 19 czerwca 2009 roku, misja otrzymała błogosławieństwo arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głudzia, zaś w październiku 2009 roku centrala misji została przeniesiona z Gdańska do domu formacyjno-rekolekcyjnego w Kazimierzu Dolnym. I w podsumowaniu kilka moich spostrzeżeń, kilka wniosków. Konkretnie 5. Z przedstawionych tu dość pobieżnych informacji i z pewnością niewyczerpujących na temat stowarzyszeń ruchów kapłańskich oraz tak zwanych mieszanych stowarzyszeń wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w Polsce nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze, biorąc pod uwagę liczbę około 28,5 tysiąca duchownych diecezjalnych i zakonnych, tak przynajmniej było w 2010 roku, pracujących w ponad 10 120 parafiach, zarówno liczba zrzeszeń kapłańskich służących ich formacji duchowej, jak i ilość zaangażowanych w nie kapłanów jest zawstydzająco niska. Ten znikomy procent kapłanów tworzących środowiska wspólnotowego życia duchowego być może wynika ze specyfiki seminaryjnej formacji kapłańskiej, jaką jest niestety indywidualizm życia i posługi, mimo iż odnośne dokumenty Kościoła, zarówno soborowe, jak i posoborowe, usilnie postulują pielęgnowanie jakichś form życia wspólnego. Po drugie, odnosi się wrażenie, że ze strony administracji kościelnej, konkretnie kurii, zainteresowanie wspólnotami kapłańskimi i ich wsparcie jest niewielkie, o czym świadczy brak konkretnych danych, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólnoty nieformalne. Wielu kanclerzy po prostu pisało: słyszałem, że coś tam gdzieś jest. To były bardzo takie, no coś jest, jakieś tam grupy, ale nic konkretnie nie podawano żadnych konkretnych informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nieformalne stowarzyszenia. Więc to by świadczyło o jakimś małym zainteresowaniu ze strony administracji kościelnej. Po trzecie, we wspomnianych zrzeszeniach kapłańskich dostrzegalny jest brak ciągłości pokoleniowej, co szczególnie widać w przypadku zasłużonej Unii Apostolskiej Kleru, w której praktycznie nie ma młodego duchowieństwa. Kwestią dyskusyjną pozostają przyczyny tego stanu rzeczy. Czy jest to hermetyczność Unii Apostolskiej Kleru i brak działań promocyjnych, archaiczność środków formacji duchowej, rozbieżność formacji seminaryjnej z wymogami klasycznej duchowości kapłańskiej, czy jakieś inne przyczyny. No, kwestia do dyskusji, do zastanowienia. Po czwarte, znacznie więcej kapłanów znajduje duchowe oparcie we wspólnotach mieszanych. Należałoby zbadać, czy wynika to z koncepcji kapłańskiej świętości osiąganej przez pełnienie posługi, czy też z innych racji, na przykład psychologicznych. Być może fakt, że wielu do kapłaństwa wyrastało z różnego rodzaju zrzeszeń laikatu, takich jak Ruch Światło Życie, czy Ruch Rodzin Nazaretańskich, czy Focolare, sprawia, że w sposób naturalny po święceniach ci kapłani powracają do tych wspólnot, z których wyrośli. Ta kwestia wymaga jednak metodycznie uporządkowanych badań socjologiczno-psychologicznych. Po piąte, pocieszającym zjawiskiem jest jednak to, że w ostatnim czasie, także przy zastosowaniu nowoczesnych technik komunikacji, głównie internetu, z inicjatywy ludzi świeckich powstało wiele wspólnot duchowego wsparcia kapłanów. Świadczy to zarówno o pogłębionej świadomości bycia nie tylko w Kościele, ale także bycia Kościołem ze strony ludzi świeckich, jak to pisze Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici, punkt 9. Również świadczy to o teologicznie poprawnym i duchowo dojrzałym rozumieniu kapłaństwa sakramentalnego przez ludzi świeckich. Biorąc więc pod uwagę proporcje liczebności ruchów stricte kapłańskich i ruchów duchowego wsparcia kapłanów, wydaje się, że katolicki laikat w Polsce bardzo ceni kapłaństwo, może nawet bardziej niż sami duchowni.